Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W czwartek 29 listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. W naszym programie powiemy o objawieniach maryjnych. Dziś przypada 80-lecie objawień w Boreę w Belgii. Będziemy o tym rozmawiać z metropolitą Brukseli, arcybiskupem André Józefem Leonardem. W drugiej części programu cykliczna audycja Święty Jan z Avili, nowy doktor Kościoła na rok wiary. Dziś będzie mowa o kierownictwie duchowym. A na wstępie aktualności watykańskie. Zapraszamy. Benedykt XVI skierował serdeczne życzenia i gratulacje do Albańczyków świętujących wczoraj stulecie niepodległości swojego państwa. List Ojca Świętego przekazał na ręce prezydenta Bujara Niszaniego papieski wysłannik arcybiskup Zef Gashi. Zapewniam o moich modlitwach za wysiłki pana i pańskiego rządu w umacnianiu pokoju, sprawiedliwości i dobrobytu, napisał papież.
Sobór Watykański II nosi ślady pióra Benedykta XVI. W ten sposób arcybiskup Gerhard Miller skomentował siódmy tom dzieł wszystkich Józefa Ratzingera. Książka zawiera publikacje przyszłego papieża z czasów, gdy włączył się on w popularyzację wyników Soboru Watykańskiego II.
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary wziął udział w prezentacji wydanych w Watykanie dzieł. Podkreślił znaczący, krytyczny wpływ profesora Ratzingera jako soborowego eksperta na tzw. schemat de fontibus revelationis, który był podstawą wypracowanej później konstytucji o objawieniu Bożym Dei Verbum. Echo ówczesnych dyskusji noszą skierowane do kurii rzymskiej słowa Benedykta XVI z 2005 roku na temat odczytywania Soboru Watykańskiego II w kluczu ciągłości albo zerwania w stosunku do tradycji. Arcybiskup Müller szeroko omówił ówczesną ratzingerowską teologię, w tym wpływ myśli Augustyna i Bonaventury na ujęcie w niej Kościoła i objawienia. Zaznaczył, że publikacje te wpisują się jednoznacznie w hermeneutykę ciągłości, jedyną ortodoksyjną interpretację soborowego nauczania. Po drugiej stronie, stwierdził prefekt Kongregacji Nauki Wiary, lokuje się heretycka interpretacja zerwania. I, jak zaznaczył, taką hermeneutykę podzielają, choć z różnych pozycji, zarówno współcześni moderniści, jak i tradycjonaliści.
Kolejny polski oblat został biskupem na Ukrainie. Benedykt XVI mianował ojca Radosława Zmitrowicza biskupem pomocniczym w Kamieńcu Podolskim. Był on dotąd przełożonym delegacji misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej na Ukrainie.
Ta nominacja jest dla mnie darem i zaproszeniem do służenia coraz bardziej, chyba i bardziej. Nie znam tej decyzji dobrze, ale no chcę służyć, także jestem wdzięczny Panu Bogu i też bardzo proszę wszystkich o modlitwę. Pewnie ci, którym będę służył, nieraz zobaczą, że ten dar, również służenie jako apostoł, jest darem w lnianym naczyniu. Ale jak do tej pory Bóg był wierny, tak ufam, że będzie dalej wierny. Myślę, że jakoś służyliśmy tutaj Kościołowi jako zgromadzenie i to chyba tak działało, że księża biskupi to widzieli i tak to rozpoznali, że może warto tych oblatów też zaprosić do takiej pracy w swoich diecezjach. Jest wiele ludzi cierpiących, mają swoje głębokie problemy, to doświadczenie komunizmu zostawiło wiele ran i zachodnia Ukraina, tam gdzie ja mam służyć, jest dużo więcej wierzących katolików. Ale na wschodzie Ukrainy idziemy oblaci, pracujemy przede wszystkim, znikomy procent jest katolików, ale też i wierzących, więc iść do ludzi z Ewangelią, pomagać im odkryć Boga na wszelkie sposoby, jak tylko jest możliwe.
Biskup nominat Radosław Zmitrowicz ma 50 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 roku. Był m.in. wychowawcą w niższym seminarium duchownym oblatów. 3 lata pracował duszpastersko w Turkmenistanie, a od 2000 roku posługiwał w różnych parafiach na Ukrainie. Na terenie diecezji kamienieckiej mieszka niemal 3 miliony osób, w tym około 250 tysięcy katolików obrządku łacińskiego. Souvenez-vous, très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire.
Kościół w Belgii obchodzi dziś 80-lecie objawień w Boreo. Przez ponad miesiąc Maryja ukazywała się tam pięciorgu dzieciom. Jak podkreśla arcybiskup André-Joseph Léonard, prymas Belgii, wydarzenie to wciąż pozostaje wielkim znakiem nadziei. Objawienia te mają wielką symbolikę. Miały one miejsce w Adwencie oraz w pierwszych dniach okresu Bożego Narodzenia, pośrodku zimy, zawsze wieczorem. W sumie Maryja pokazała się 33 razy. Pośrodku zapadającego zmroku Maryja objawiała się jako światło, znak nadziei. Ale był to też początek innych mroków, które zapadały wówczas nad Europą. W sąsiednich Niemczech do władzy dochodzili właśnie naziści. Kilka miesięcy później Adolf Hitler zdobył władzę. A zatem Maryja objawia się właśnie w tym okresie pełnym niepokojów jako znak nadziei. A czy dzisiaj, 80 lat po tych objawieniach, świat nadal potrzebuje tego znaku nadziei? Sądzę, że te objawienia są bardzo aktualne. Przesłanie z Boreo ma charakter przede wszystkim niewerbalny. Jest to przesłanie obecności pełnej światła. To natężenie światła zwiększało się wraz z każdym kolejnym objawieniem. Maryja się uśmiecha, troszczy się o dzieci i to jest przesłanie niewerbalne. Natomiast przesłanie werbalne jest zdumiewająco aktualne. Maryja mówi, kim jest i okazuje się, że dobrze się orientuje w mariologii, w teologii maryjnej. Przedstawia się w Boreo jako dziewica niepokalana, Matka Boża i Królowa Niebios, a zatem przypomina to, co w odniesieniu do niej samej jest najważniejsze. Z jej ust padają też słowa o wielkim znaczeniu. Mam tu na myśli tę wyjątkową w historii objawień maryjnych obietnicę. Ja nawrócę grzeszników. Maryja nie tylko apeluje o modlitwę za nawrócenie grzeszników, ale sama obiecuje, ja nawrócę grzeszników. A że nasz świat, tak jak przed 80 laty, potrzebuje światła, nawrócenia i niezawodnej nadziei, bardzo mocne są te słowa Maryi, które wypowiedziała wtedy i wciąż do nas wypowiada. Co roku do sanktuarium w Boreo przybywa 100 tysięcy pielgrzymów. Czy to oznacza, że ludzie potrzebują takich miejsc? Bardzo tego potrzebujemy. I bardzo wzruszający jest fakt, że w tych trudnych czasach Pan Bóg i Maryja tak często się objawiają. Objawienia miały miejsce w każdej epoce, ale od roku 1830 było ich szczególnie dużo. La Rue du Bac, La Salette, Lourdes, Fatima, Banneux, Borin, Quibeo. Dlaczego jest tych objawień tak dużo? Bo coraz bardziej potrzebujemy nawrócenia, a dla ludzi wiara staje się coraz mniej oczywista. Ludziom trudno sobie wyobrazić, że od czasów zmartwychwstania Chrystusa istnieje nowy świat, do którego jesteśmy przeznaczeni. A objawienia to właśnie takie delikatne potwierdzenie ze strony Boga i Maryi, że ten świat naprawdę istnieje, że to nie jest sen ani żadna ułuda. W czasie każdego objawienia jakby się podnosiła zasłona, abyśmy już teraz mogli dostrzec, ciągle w wierze, ale także dzięki wyraźnym znakom, że ten nowy świat istnieje i że każdemu człowiekowi i całemu światu dana jest nadzieja. Maryja objawia się zawsze pełna czułości, ale i smutku. Są objawienia, jak na przykład w La Salette, gdzie Maryja płacze. Nie bójmy się jej przyjąć do siebie. Mówił arcybiskup André-Joseph Léonard, metropolita Brukseli i prymas Belgii. O Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens à vous. Et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. To normalne, że Maryja się objawia, jest przecież naszą matką. W ten sposób pokazuje, że się o nas niepokoi. Podkreśla Vittorio Messori. Zdaniem włoskiego pisarza wszystkie ostatnie objawienia mają wspólny rys, a mianowicie ostrzeżenie przed banalizowaniem naszych grzechów. Maryję niepokoją nasze grzechy i nasza wina. Przesadzamy. Dlatego wciąż na nowo się objawia, by nas ostrzec. Trzeba się nawrócić. powiedział Messori, który ostatnio opublikował książkę o objawieniach w Lourdes. Przypomina on, że Maryja objawiła się już 2,5 tysiąca miejsc. Kościół jest bardzo ostrożny, oficjalnie uznał jedynie 20 objawień, co nie oznacza, że inne nie były prawdziwe. Kryterium prawdziwości jest zgodność z Pismem Świętym, tradycją i nauczaniem Kościoła. Kiedy kryterium to nie jest spełnione, nie mamy do czynienia z objawieniem maryjnym, ale diabelskim, ostrzega Messori. W wywiadzie dla włoskiego tygodnika Oggi zwraca on uwagę na skuteczność objawień maryjnych. Świadczy o tym właśnie Lourdes, które stało się największą na świecie kliniką dusz. Zdarzają się też oczywiście uzdrowienia cielesne, które są znakiem potwierdzającym prawdziwość tych objawień. Odpowiadając z kolei na pytanie dotyczące objawień w Medjugorje, Vittorio Messori stwierdza, że mogą być one prawdziwe. Tym bardziej, że to, co mówi tam Maryja, współbrzmi z przesłaniem z Lourdes. Ich uznanie stanowi jednak wielkie wyzwanie dla Kościoła, zwłaszcza lokalnego, który jest w tej sprawie podzielony. Święty Jan Zawili, doktor Kościoła na rok wiary. Audycja ojca Marka Raczkiewicza, Redemptorysty.
Trzeba, abyście do kierowania waszym sumieniem wybrali na przewodnika i ojca osobę wykształconą i doświadczoną, a także zaprawioną w Bożych sprawach, i abyście nie wybierali tego, komu brakuje którejś z tych rzeczy. Jan Zawili był wielkim kierownikiem duchowym i spowiednikiem. O jego radę prosili zarówno ludzie prości, jak też uczeni. Prawie wszystkie zachowane listy, 260, są poświęcone kierownictwu duchowemu. Adresatami są biskupi, członkowie rządu, przyszli święci, duchowni, osoby zakonne, ludzie stanu niskiego oraz szlacheckiego, młodzież i przyszli kapłani, małżeństwa, grupy przyjaciół, a niekiedy nawet całe miejscowości. Pytania dotyczyły szczególnie powołania, stanu życia oraz poszczególnych etapów drogi doskonałości. Jan Zawili był jedną z osób, które najczęściej proszono o poradę duchową w XVI wieku. Adresował listy m.in. do Teresy od Jezusa, Ignacego z Loyoli, Franciszka Borgiasza, Diego Lainesa, Jana Bożego oraz Luisa z Granady. Wśród osób kierowanych przez Jana szczególne miejsce zajmuje Sancia Carrillo, której zadedykował pierwszą redakcję Audi Filia. W sposób jasny i szczegółowy Jan przedstawia w dziele drogę doskonałości dostępną także dla ludzi świeckich. Drogę, która łączy wyrzeczenie z jednością z Bogiem, ascetykę z mistyką. Mistrz Jan opisuje ją jako wierność działaniu Ducha Świętego oraz kontemplacyjne i pełne zaangażowania słuchanie Słowa Bożego. W dziełach poświęconych kierownictwu duchowemu Jan jawi się jako kapłan słuchający człowieka, pełny miłosiernej miłości, serdeczności i bliskości, a jednocześnie wymagający i stanowczy. Osoba, która zbliża się do niego, czuje się wysłuchana z szacunkiem i serdecznością. Jednocześnie spotyka się z ideałami chrześcijańskimi, które wymagają szczerego nawrócenia i hojnego poświęcenia. W postawie Jana zawsze przebija ufność w Bożą dobroć. Zawsze wypełniał to, co sam radził, ponieważ kierownik duchowy lub spowiednik musi dużo modlić się do Pana o zdrowie dla swojego chorego. Zaleca mu poprawę życia oraz przyjęcie leków, jakimi są sakramenty. Swojemu uczniowi Luisowi z Granady Jan Zawili szeroko opisuje, jak być dobrym kierownikiem duchowym, który zawsze szuka chwały Boga i dobra dusz, a nie swojej własnej korzyści. Dlatego trzeba prosić Boga o ducha ojcowskiego wobec dzieci, które zrodzimy do życia duchowego. Taką miłość może dać nam jedynie sam Bóg. Niekiedy trzeba będzie użyć cierpliwości, jak ojciec lub matka, która karmi małe dziecko. Zapomina ona wówczas o wszystkim, aby przyjść i dać zupy dziecięciu, pisze święty Jan. Trzeba być zawsze opanowanym, aby w odpowiedzi nie podnieść głosu i mówić z mniejszą miłością. Kiedy dusze wchodzą na drogę zatracenia, nie ma boleści, która byłaby jej równa. Kierownik duchowy, który chce być prawdziwym ojcem, z jednej strony potrzebuje czułego serca, ukazującego współczucie wobec szukających porady, ale z drugiej strony potrzebuje także serca żelaznego, by znieść uderzenia, jakie ich śmierć mu zadaje. Spowiednik musi uczyć, jak chodzić po drodze duchowej, kroczyć powoli i bez opiekuna. Jego podopieczni powinni starać się o wypróbowane cnoty i unikać rozluźnienia. Jednak sam kierownik duchowy musi być roztropny i umiarkowany w poświęceniu się innym. Niech nie daje się innym tak, że straci pokój i Boży pokarm, pisze święty Jan. Ojciec czy kierownik duchowy musi dawać także rady praktyczne lub przepisy, idąc za tradycją Kościoła. Częste przystępowanie do sakramentów, lektura duchowa, medytacja, rozmyślanie, uczynki miłosierdzia i studium. Osoba kierowana musi być otwarta i uległa, aby z pożytkiem wykorzystać otrzymane rady. Powinna prosić Pana, aby mogła znaleźć odpowiedniego przewodnika, który poprowadzi ją po ewangelicznej drodze. Jemu powinna powierzyć swoje serce i nic przed nim nie ukrywać. Otwierając serce, objawia korzenie pokusy. Kierownik duchowy może wówczas lepiej zrozumieć problem. Po tej otwartości przychodzi potem uległość, która pozwala uwierzyć w to, co się mówi, pisze święty Jan. Jednak prawdziwym kierownikiem duchowym jest Duch Święty. Ani spowiednik, ani kaznodzieja nie mogą być przeszkodą dla Ducha Świętego, a raczej drabiną, abyś mógł wstąpić do Boga, pisze doktor Kościoła. Porada duchowa czy kierownictwo duchowe jest zawsze rozpoznawaniem działania Ducha Świętego, rozeznawaniem, czy inspiracje i pragnienia pochodzą rzeczywiście od dobrego ducha, czy też od ducha zła. Konieczne jest więc światło Ducha Świętego, które nazywa się rozeznaniem duchów. Dzięki jego pomocy można rozróżnić bezbłędnie, który jest duchem prawdy, a który kłamstwa, pisze święty Jan. Mistrz Avila pomagał osobiście rozróżniać oznaki dobrego ducha, jakimi są miłość, ufność czy prawda, od oznak złego ducha, rygoryzm, nieufność, agresywność. Jeśli wewnętrzny odruch prowadzi do miłości, zaufania, współczucia, to jest duchem Bożym i prawdy. Jeśli jednak człowiek czuje skłonności do smutku, męczącej wątpliwości, zniechęcenia i braku miłości do Boga i bliźniego, to wówczas jest to duch szatana i kłamstwa, pisze święty Jan. Znakami dobrego ducha są więc miłość i pokora. Zwłaszcza miłość jest najważniejszym znakiem jego obecności, ponieważ Duch Święty jest ogniem. Pokora pomaga cenić monetę duchową i prawdziwą i odróżnić ją od monety fałszywej i bez wartości. Nawet w przypadku darów, które mogą wydawać się niezwykłe, choćby dusza wstąpiła do trzeciego nieba, jeśli nie posiada głębokiej pokory, nie jest rzeczą roztropną ufać w te dary, ani zbyt je cenić, pisze święty Jan. Większość listów Jan napisał pod koniec życia w Montilli, kiedy wiek i choroba nie pozwalały mu wyruszać na misyjne szlaki. Odpowiadał prawie natychmiast, chyba że problem wymagał głębszej refleksji. Posiadał rodzaj katalogu fiszek, aby nie zapomnieć podjętych zobowiązań i dokładnych danych. Odpowiadał na pytania konkretne, wskazując podstawy biblijne i teologiczne swoich argumentów. Jan Zawili zachęcał zawsze osobę, aby przeanalizowała swoją sytuację w duchu wiary, by pokonać przelotne problemy osobiste i zdecydować się na szczere pójście drogą doskonałości. Bardzo często powraca w listach temat cierpienia, jednoczenia się z krzyżem Chrystusa. Listy ukazują styl kierownictwa duchowego doktora Kościoła. Jan szczerze cenił osobę, którą prowadził duchowo. Jawi się przed nami jako mistrz i ojciec duchowy, który miłuje osoby, ale też nie obniża wymagań. W listach nie brakuje też elementów humorystycznych, aby zrelatywizować problem i oddalić niepokój. Jan Zawili zawsze zachęca, aby czuć się kochanym przez Boga i wybrać drogę ufności i miłości.
Słuchaliśmy audycji księdza Marka Raczkiewicza, święty Jan z Avili, nowy doktor Kościoła na rok wiary. A w naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.